Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Wita się Barbara. Zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Audycja, powtarzam znowu, a nazywa się Dla Chorych, ale skierowana jest do wszystkich, którzy chcą słuchać, którzy chcą się dowiedzieć czegoś może o jakiejś chorobie, czy o jakiejś niesprawności, czy poprzez to zdobycie wiedzy bardziej zrozumieć po prostu i być bardziej dla tych osób, którzy wymagają wsparcia, osób, które może są obok. Na razie jest z nami Joanna. Witam, Joasiu, która realizuje program. Drodzy Państwo, dzisiaj taki szczególny dzień, bo rozpoczęcie synodu o rodzinie, ale też dzień świętego Franciszka z Asyżu. W czasie, kiedy była transmisja z Watykanu mszy świętej na rozpoczęcie synodu, komentowali ją nasi ojcowie, ojciec Zdzisław oraz ojciec Marian. Ojciec Marian chyba ze dwa razy przypomniał w taką modlitwę czy wezwanie świętego Franciszka z Asyżu: Panie, uczyń mnie narzędziem swojego pokoju. Tak się nazywa ta modlitwa. Myślę, że większość z Państwa znają. I tak sobie pomyślałam, że tę modlitwę, myślę, często jak gdyby wypełniają swoim życiem takie trochę górnolotne słowa, ale właśnie tę modlitwę wypełniają swoim życiem osoby, które wspierają tych, którzy się źle mają, którzy się gorzej mają niż ta osoba, która wspiera. Osoby pomagające innym, inaczej mówiąc. Dzisiaj goszczę w studiu takie osoby. Gościmy osoby z Łodzi, ze stowarzyszenia działającego na rzecz zdrowia psychicznego dla rodziny. Ja bardzo dobrze wpisuję się w dzisiejszy dzień dla rodziny. A więc osoby, które wspomagają osoby, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, ich rodziny. Pan Piotr Huchler, prezes stowarzyszenia. Panie Piotrze,
szczęść Boże.
Właśnie drugi raz już pan jest w radiu. Bardzo się
bardzo
cieszę.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy przyjechać.
W tych dniach jest jakieś takie, są jakieś dni osób chorych psychicznie, czy otwarte dni?
Tak,
coś takiego.
Niedługo 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. 10 październik od kilkunastu już lat na całym świecie jest obchodzony jako dzień poświęcony problematyce zdrowia psychicznego. My jako stowarzyszenie właśnie działamy na tym polu i bardzo dziękujemy za zaproszenie do audycji.
No trudno, żeby nie zaprosić Was, skoro pełnicie niezwykle ważną rolę, myślę, w tym środowisku łódzkim.
Tak, dla nas jest przyjazd tutaj do Torunia, do audycji, dużym wyróżnieniem i również taką inspiracją. Tutaj przyjeżdżamy po też takie natchnienie i siłę. Także bardzo chętnie tutaj przyjechaliśmy.
Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo za te miłe słowa. No właśnie, może pan przedstawi osoby. Pięć pań,
tak, same panie tym razem, które pełnią różne ciekawe funkcje w naszym stowarzyszeniu. Pomagają w różny sposób uczestnikom, są ze mną uczestnicy i może przedstawię siedząca obok mnie Ania, która jest pedagogiem.
Pani Anna Szymańska-Zając.
Anastazja Ciupa, która jest u nas wolontariuszem w stowarzyszeniu. Jest z nami profesjonalista, nasza kadra psychologiczna. Aha. Asia Szelong,
tak.
Która jest również doradcą zawodowym, tak, u nas w programie. Przesympatyczna Iza. Po raz drugi jest,
która uczestniczy jako osoba potrzebująca pomocy, ale również pracująca,
tak,
to się okaże w trakcie audycji.
W stowarzyszeniu. Tak. I Bożena, mama osoby niepełnosprawnej, też realizująca ważny program w naszym stowarzyszeniu.
Szczęść Boże. Wiem, że wśród tych osób to chyba Pani Bożena tak intensywnie słucha Radia Maryja.
To znaczy tak, przyznam się Pani Basieńko, no. Bo dzięki Piotrowi, który tutaj nam szefuje w naszym stowarzyszeniu, troszeczkę pojeździłam po Polsce i w którymś momencie znalazłam się właśnie w Toruniu. No i tu się po raz pierwszy poznałyśmy, Pani Basiu.
Tak, rok temu.
A wynikało to z tego, że w którymś momencie zabrałam głos odnośnie mojego chorującego syna od 5 lat i tam padło słowo Bóg, wiara w to, że wyzdrowieje.
Niestety, w miejscu takim, gdzie raczej nie spodziewano się, że będą takie
tak,
słowa. Tak,
chyba tak. W związku z tym, że ja przyznaję się do słuchania Radia Maryja, przyznaję się również do swojej wiary, głębokiej zresztą. Byłam nauczycielem, ale byłam równocześnie w którymś momencie też nauczycielem katechetą. Do dzisiaj jeden z księży proboszczów, nie będę wymieniała nazwisko, zwabił mnie ponownie do pracy katechetycznej, ale ja w stowarzyszeniu podjęłam oprócz pracy charytatywnej, która była moją wielką pasją, bo zobaczyłam wielkie zaangażowanie Piotra Huchlera, to jest młody człowiek, mógłby być moim synem i jak powinnam odpoczywać, on mnie tak porwał do pracy, że i ma tak cudowną naturę i taką osobowość, że my chętnie pracujemy, nawet kiedy nawet już nie jesteśmy w stanie, to dajemy mu siebie naprawdę. I właśnie od któregoś momentu, to już jest chyba kwiecień, weszliśmy w życie z takim przekazem pani, z Warszawy.
Tak, Pani Bożeno, o tych konkretach będziemy mówić tak. W trakcie
dobrze.
Audycji.
Dobrze?
A może najpierw jeszcze poprosimy Pana Prezesa, żeby kilka słów o stowarzyszeniu powiedział, bo to ważne, żeby jakoś taką pigułkę informacyjną tutaj usłyszeć.
Stowarzyszenie nasze, rodzin działających na rzecz zdrowia psychicznego, powstało w 2004 roku, czyli ponad 10 lat temu, powstało przy większym stowarzyszeniu pomagającym osobom niepełnosprawnym przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. To z kolei stowarzyszenie założyła znana doktor, lekarz-psychiatra, doktor Patura Szost, znany taki łódzki społecznik, znany twórca psychiatrii środowiskowej tutaj w Łodzi. Serdecznie ją też pozdrawiamy. Do dzisiaj doktor Patura działa, prowadzi poradnię zdrowia psychicznego i to ona dała nam impuls do działania, do zainteresowania się psychiatrą środowiskową, która w latach 90. dopiero powstawała, raczkowała. Tak? Mhm. Sama zauważyła, że szpital, że poradnia nie wystarczy, że trzeba w jakiś sposób pomagać pacjentom i rodzinom również po wyjściu ze szpitala, po przebyciu choroby i założyła przy poradni taki mały klub pacjenta, który rozwinął się dzisiaj przez te kilkadziesiąt lat do dużej organizacji. Jednym z tych takich działań to właśnie jest też nasze stowarzyszenie, które zainspirowane założyło, rodziny założyły stowarzyszenie rodzin. Najczęściej to byli rodzice, którzy na początku, w pierwszym okresie działali, mieli troszeczkę czasu wolnego, chęci do działania, widzieli potrzebę, dostali też ten kierunek.
A czy to chodziło o rodziców, dzieci, czy osób dorosłych, dotkniętych problemami psychicznymi?
Tak. Głównie schizofrenią, tak. Głównie to byli rodzice osób cierpiących na schizofrenię, leczących się psychiatrycznie. Brakowało wówczas takich form, które dziś już mamy, takich ośrodków
środowiskowe
oparcia dziennego.
Domy samopomocy, tak, jakieś
kluby, zainteresowań, czy mieszkania chronione. Tego wszystkiego nie było, więc trzeba było to stworzyć.
Nie było i nie ma, Panie Piotrze, tak naprawdę pewnie. To, co
nie
mamy, to jest tak.
Nie
ma
jeszcze do dnia dzisiejszego.
Ja mam przed sobą raport Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczący ochrony zdrowia psychicznego, raport sprzed roku, gdzie są takie, we wstępie są takie zdania no, porażające, powiedziałabym, o małej ilości lekarzy, psychiatrów, o tym, że zaledwie 25% osób dotkniętych problemami psychicznymi uzyskuje pomoc, pomoc fachową, pomoc medyczną. W tym raporcie jest mowa również o tym programie na rzecz...
Narodowym programie ochrony zdrowia psychicznego.
Tak.
Który powstał, jest, kończy się jego pierwszy 2005, okres istnienia w
2010-2015. W tym programie, panie Piotrze, najważniejsze, takim chyba celem tego programu było jak gdyby skierowanie leczenia psychiatrycznego
na
środowisko, prawda?
Tak.
Podstawą tego programu była tak zwana psychiatria środowiskowa.
Tak. To jest ten
ale
nur,
teraz słyszałam, że znowu są jakieś operacje wokół tego programu i próbuje się coś zmienić. Program nie został jak gdyby wdrożony, natomiast już próbuje się coś zmienić.
Kończył się okres realizacji pierwszego etapu tego programu i okazuje się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom program miał być kontynuowany, rozwijany, a w tym roku ledwo w Sejmie został on przeniesiony z ustawy o zdrowiu psychicznym do ustawy ogólnej o zdrowiu, co tutaj fachowcy oceniali jako degradację jednak tego programu i tak naprawdę zaniechanie jego działań, rozwoju, kiedy właśnie tak naprawdę dopiero rozpoczynał swoje istnienie. I ogólnopolska akcja została protestacyjna, zainicjowana w Krakowie przez doktora Cechnickiego.
Andrzeja Cechnickiego.
Dotarło to do wszystkich województw i dzięki Bogu tutaj wszyscy się zintegrowali. My również w Łodzi uczestniczyliśmy w tej takiej kampanii, akcji informacyjnej. Złożyliśmy petycję do Urzędu Wojewódzkiego na ręce pani premier, by tego programu nie przynosić,
nie ruszać.
By nie dokonać tej zmiany. I to odniosło skutek.
Na
szczęście
bardzo się cieszę,
program został ocalony w takiej formie, jakiej był dotychczas, czyli w formie odrębnej ustawy, ma rangę Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. I teraz całkowicie powinien pójść w to, żeby zostały sformułowane nowe rozporządzenia na lata 2016-2020.
Żeby można było go realizować naprawdę.
Teraz jest to okres, kiedy jest dużo środków unijnych. I też jest tutaj prośba, żeby część tych środków zagospodarować właśnie na ten obszar, który jest bardzo niedofinansowany. Lekarzy, dobrych fachowców, profesjonalistów jest sporo, ale brakuje środków na to.
A wy w tym swoim działaniu, takie stowarzyszenia jak wasze, czy środowiskowe domy samopomocy, w których skupione są osoby z problemami psychicznymi, czy różne inne formy takich spotkań dziennych, czy terapii dziennej, one, jak mówi ten raport, o którym tu przywołałam z 2014, to głównie właśnie te organizacje pozarządowe wypełniają ten główny cel programu, a więc przeniesienie leczenia, wspieranie chorego, osoby chorą psychiczną, rodzinę właśnie w środowisku zamieszkania. To taki może wstęp przydługi troszkę, bo już 13, bo po 14, ale powiedzmy teraz konkretnie, co robicie w waszym stowarzyszeniu.
W stowarzyszeniu naszym głównym celem jest integrowanie środowiska rodzin, prowadzenie programów psychoedukacyjnych dla rodzin. Myślę, że to jest nasze zadanie, które akurat wypełniamy najlepiej i jako jedno z nielicznych stowarzyszeń. Nie dostajemy też środków od miasta już od paru lat na realizację takiego programu. W tym roku dzięki środkom niewielkim pozyskanym z 1% jesteśmy w stanie zrealizować taki program spotkań psychoedukacyjnych dla rodzin. I opiekunów osób chorujących psychicznie, który nazwaliśmy Zdrowa Rodzina. Realizujemy go od września. Tutaj właśnie jest z nami Asia, która też te spotkania psychoedukacyjne będzie prowadziła. W ramach tych spotkań można skorzystać z konsultacji indywidualnych.
To może powiedzmy o tym, pani Joanno.
Witam serdecznie.
Tak. Pani Joanna Szeląg, psycholog w stowarzyszeniu. Bardzo proszę.
Tak jest. Naszym głównym celem tych spotkań psychoedukacyjnych jest wspieranie i pomoc rodzinom, które spotkały się z tym problemem. To jest bardzo szeroki problem. Często spotykany. Tak, niestety rodziny są zostawiane same sobie. Zajmuje się system, zajmuje się osobą chorą, a rodzina musi sobie w tym wszystkim poradzić sama. Nie jest to nic prostego, dlatego nasze stowarzyszenie wspiera te osoby tak, jak tylko potrafi, z tych środków, które posiadamy. I otaczamy ich opieką psychologiczną, zarówno indywidualną, jak i grupową. Tutaj prezes Piotr mówił o akurat spotkaniach grupowych, psychoedukacyjnych, gdzie...
A co to znaczy, pani Joanno, pomoc grupowa, wspieranie psychoedukacyjne? Uczycie ich, jak się zachować w danej sytuacji?
Tak.
Ale proszę więcej jakoś.
Przy pomocy warsztatów uczymy, jak zachowywać się w danych sytuacjach, jak pomagać osobie chorej w jak najlepszym funkcjonowaniu i no nie mówmy wyzdrowieniu, bo to jest akurat rzecz bardziej skomplikowana, ale rodzina jest jedną z najważniejszych komórek, która ten proces zdrowienia może wspomóc. A często jest zostawiana sama sobie i nie wie, jak to zrobić. Ta sytuacja nie jest prosta, dlatego że osoba, z którą funkcjonowaliśmy przez tyle lat, nagle zmienia funkcjonowanie, tak? Zaczyna te zaburzenia psychiczne powodują, że albo jest w depresji, albo jest gdzieś tam w fazie manii, albo jest apatyczna,
my
albo
często nie rozumiemy, mówimy gdzieś, weź się w garść.
To jest tak. Straszne, ale to jest też ludzkie.
Tak.
Rodziny przychodzą do nas z problemem. Jak mają mówić, żeby nie tracić dziecka, żeby ono źle nie funkcjonowało, żeby wspomóc, bo każdy jeden rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka, a czasami to najlepiej okazuje się, że przejmuje funkcję za tą osobę chorą, staje się nadopiekuńczy, wyręcza ze wszystkim, co tylko można, zdając sobie, jakby tak, mając takie przekonanie, że to jest to, co powinna zrobić.
Tak.
Albo z kolei z drugiej strony, na drugim biegunie mamy zachowania pod tytułem weź się w garść, tak? Czyli gdzieś tam wpadają słowa krytyki, lekkiej agresji.
Zobacz, funkcjonuje, a ty,
tak,
prawda.
Jesteśmy tylko rodzicami i tylko ludźmi. I w związku z tym jakby robimy to, co potrafimy, aczkolwiek nasze działania psychoedukacyjne mają wspomóc, pokazać, jak można lepiej, jak komunikować się z osobą niepełnosprawną ze względu na choroby psychiczne, jak wspomóc jej leczenie, bo to jest warunek wyjścia z tego.
Pani Joanno, jeżeli pani pozwoli, pani jako psycholog mówi tutaj do nas językiem takim specjalistycznym, fachowym, bardzo dobrze, ale i również pani Bożena, która jest mamą osoby dotkniętej tym problemem, może nam też sporo powiedzieć.
Więc właśnie,
tak,
pani Bożeno,
proszę bardzo.
Joasia nawet była również osobą, która aktywowała mojego Piotra do tego, żeby troszeczkę jak gdyby zaczął inaczej myśleć. Ale wracam jeszcze do wstępu pani o tym, jak człowiek, który nagle w rodzinie posiada dziecko, obojętnie w jakim wieku, i nagle to dziecko zaczyna chorować na choroby psychiczne. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że ja jako matka przed Piotrem bywałam w wielu miejscach i tak jak Piotr i obecne tutaj panie, widziałam tą pomoc, a wcześniej nie miałam nikogo chorego. I dopiero po wielu poszukiwaniach nagle znalazłam się właśnie w tym stowarzyszeniu. I to, co nie chcę jak gdyby więcej mówić, prawda, bo jeszcze są inne panie przede mną. I ta wielka pomoc z różnych stron, bo to jest nie tylko pomoc psychologa, ale również kultura osobista danych ludzi, empatia danych ludzi, która jest w środowisku, buduje taką większą pewność siebie chorującego, może nie do końca, jak gdyby ta osoba staje się zupełnie zdrowa, ale też buduje inne spojrzenie rodzica.
No właśnie, bo o kim teraz pani mówi, pani Bożena? Czy pani mówi o swoim Piotrze?
O Piotrze.
Czy pani mówi teraz o sobie? Bo nas, jak gdyby, aby kontynuować myśl pani psycholog, dobrze byłoby powiedzieć, na ile pani kontakt ze stowarzyszeniem, czy kontakt z takimi grupami terapeutycznymi, na ile pani pomógł. Bo myślę, tak jak pani powiedziała o Piotrze, że jemu jak gdyby pomaga, tak samo pewnie pani jako.
Myślę, że tak i to bardzo, chociaż tak jak zaznaczyłam wcześniej, jestem nauczycielem i mam dość silną osobowość, natomiast pewnych kwestii zachowań jako matka relacji do syna nie znałam, nie widziałam. I ci młodzi ludzie, ja się od nich tak dużo uczę, proszę mi wierzyć, w jaki sposób mam do Piotra mówić, czy nie, żeby nie podnosić głosu, i zawsze mi mówią cierpliwie, cierpliwie, pani Bożenko, proszę wytrzymać, będzie dobrze. Ja się uczę tej cierpliwości.
Oprócz tego ja myślę, że oprócz tego, że pani jest uczona, to również pani jest wspierana psychicznie,
tak,
prawda?
Tak,
bo widzi pani może innych rodziców.
Tak.
Czy, tak.
No i te spotkania właśnie z rodzicami, które notabene tu pani Joanna będzie prowadziła już niedługo, też również nas wszystkich wzmacniają. Wydaje nam się, mnie jako matce, że ja już wszystko wiem. Że ja już wszystko wiem, że już tego Piotka tak wyuczyłam się na pamięć tych jego zachowań. A przy każdym następnym spotkaniu jakiś rodzic czy rodzice otwierają mi na nowo moje myślenie.
A to bardzo ważne.
To jest takie ważne. Tak? Naprawdę, wierzcie mi, kocham syna nad życie, mam dwoje dzieci, ale są to dla mnie największe skarby i chciałabym im najwięcej pomóc i dlatego nie tylko temu Piotrowi chcę pomóc, ale również innym osobom chorującym, których mi Bóg stawia na mojej drodze życia. Także jest to bardzo ważne.
Jeszcze chciałam, bardzo dziękuję pani Bożeno, to pani Bożena mama osoby chorującej, a jeszcze pani Joanno, jeszcze dopytam o te spotkania indywidualne. Czy rodzice zgłaszają się na takie rozmowy indywidualne?
Jeśli chodzi o rodziców, to myślę ze swojego doświadczenia, że preferują bardziej formy grupowe. Dlatego, że są dla siebie uzupełnieniem i wsparciem. Dlatego też są to nazwane grupami wsparcia, aczkolwiek oni się nawzajem między sobą uczą. My tylko koordynujemy i gdzieś tam podajemy tematyki, które mogliby między sobą, mówiąc kolokwialnie, przerobić, ale oni chętnie sami uzupełniają swoją wiedzę między sobą. Indywidualną pomocą psychologiczną w naszym stowarzyszeniu z reguły otaczamy osoby tak chore. I są to bardzo cenione spotkania, dość intensywne. I powiem szczerze, że w momencie, kiedy system nie gwarantuje tych spotkań terapeutycznych w ramach funduszu bezpłatnie, my tą pomoc świadczymy oczywiście społecznie.
Tak, bo dlatego, na psychoterapię jednak
tak,
trzeba,
to jest bardzo długi proces oczekiwania i to wsparcie dla osób chorujących jest bardzo istotne.
Tak. Za mało jest tych godzin refundowanych.
Skupionej wokół stowarzyszenia, tak? Bo tych godzin też nie ma dużo, ale wystarczy, żeby te osoby, które gdzieś są związane ze stowarzyszeniem, tak, czy to są rodzice naszych uczestników programów, czy osoby w jakimś stopniu z zewnątrz się zgłaszające, mogły uzyskać tak, wsparcie, pomoc.
Moi drodzy, jest już 24 minuty po godzinie 13. Właściwie za chwilę powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, ale pani Anno, już pani oddaję głos. Ale jeszcze trzy panie nie zabierały głosu. głosu, bo powiedzieliśmy o tej takim jak gdyby rdzeniu, który, którym...
No, takiej misji, tak, jakby, tak, takiej, oczywiście, takiej, których nie chcemy zgubić, bo teraz... programów wiele realizujemy i oczywiście po drodze, w zależności od tego, jakie programy, na jakie programy uda się zdobyć środki, tak? Bo taka jest realność, że trzeba mieć środki na realizację zadań, ale to jest jakby nasza taka misja, której trzymamy tak, środki, czy zawsze, nie chcemy zgubić, zawsze, musimy integrować grupę rodzin, żeby ona była, ktoś się zgłosi, żeby mógł z tego skorzystać. Natomiast poza tym jeszcze mamy programy związane z aktywizacją zawodową, tak? I w tej chwili to zadanie urosło do takiego głównego nurtu pracy z osobami niepełnosprawnymi. Druga gałąź to jest asystent osoby niepełnosprawnej.
To za chwileczkę. Tak? Najpierw powiedzmy o pracy, tak?
Ja powiem
o tym
jeszcze,
programie.
To robimy w partnerstwie z organizacjami warszawskimi. Dzięki naszym partnerom z Warszawy, dzięki fundacji Hejko Niku, która nam ten program niemalże przekazała, tak? Sama realizowała go przez parę lat, poszukiwała partnera. My wspólnie już od 4 lat z tą fundacją realizujemy ze środków PFRON-owskich, też dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możemy ten program realizować.
To też ważna informacja, panie Piotrze, dlatego że taki mit krąży i to czasami w tych audycjach również się przewija, że organizacje pozarządowe, które spełniają bardzo ważną rolę w wspieraniu osób niepełnosprawnych w Polsce, rywalizują z sobą, a pan tutaj mówi o współpracy. To ważne, ale przejdźmy do tego programu pracy. Pani Anna Szymańska-Zając, jaka jest pani rola w stowarzyszeniu?
Ja pracuję jako pedagog do spraw rozwoju osobistego i integracji osób niepełnosprawnych. Ponieważ chorobom psychicznym często towarzyszą zaburzenia aktywności, poczucie niższej wartości, czyli zaniżenie samooceny i poczucie społecznego odrzucenia, albo przynajmniej takie czucie się gorszym, spowodowane tym, że niekiedy społeczeństwo prezentuje takie postawy wobec osób chorujących psychicznie.
Coraz mniej, ale jednak.
Pokutujący mit, że jak ktoś jest chory psychicznie, to jest niezdolny, to jest... No spójrzmy na listę schizofreników. Najwybitniejsze nazwiska tam są i wszyscy o tym wiemy. Wobec tego ważna jest farmakoterapia jako taka bardzo dobra, dobrze dobrana. Bardzo ważna jest psychoterapia, ale również ważne jest stymulowanie aktywności, dlatego że osoby chorujące psychicznie mają niejednokrotnie naprawdę ogromny potencjał, wymagają tylko może trochę innego, bardziej indywidualnego podejścia, mają wiele zainteresowań i nie pozwólmy na to, żeby czuły się odepchnięte, żeby czuły się wycofane, żeby bały się o tych swoich zainteresowaniach mówić. Dlatego nasze stowarzyszenie właśnie prowadzi szereg takich działań, które mają przyciągnąć, które mają rozwinąć, które mają dać tym osobom satysfakcję, że coś umiem, coś potrafię, ktoś to widzi, ktoś to docenia. I stymulować tę aktywność i zaspokajać poczucie przynależności, które jest też bardzo ważne. W związku z tym prowadzony jest u nas klub miłośników PKP. O kolej tu nie chodzi. Nie.
Chodzi pomyślałam o... pani Anno, że w obecnych czasach, kiedy te koleje są takie to dobrze, że taki klub powstał.
Mówimy o całkiem innej miłości. Oczywiście tutaj dowcip jest zamierzony i pomysł Piotrusia.
Tak.
Chodzi o klub miłośników przedwojennego kina polskiego. Oglądamy stare filmy, jeździmy do warszawskiego Iluzjonu, współpracujemy z Filmoteką Narodową, jeździmy tam na prelekcje, utrzymujemy stały kontakt i robimy też coś w Łodzi. Nikt w Łodzi nie chciał uczcić stulecia urodzin Jadwigi Andrzejewskiej. No to my zrobiliśmy na Piotrkowskiej happening, poświęcony tej właśnie artystce.
Aktorce, tak.
Bardzo znanej przecież z przedwojennych filmów, bo ona była łodzianką. A. Ma u nas gwiazdę, prawda, ma grób i jakoś nikt się tym nie zainteresował.
Toruń
i...
ma swoją Helenę Grosówną, a Łódź Jadwiga Andrzejewską.
I telewizja Toja nas pokazała, w dzienniku mieliśmy fotografię i satysfakcję
i to była
ogromną.
Wasza inicjatywa, rozumiem.
Tak, to była inicjatywa nasza i teraz będzie ciąg dalszy w Muzeum Kinematografii tym naszym łódzkim. 15 października będzie wieczór trochę spóźniony, bo my zrobiliśmy w dniu urodzin, czyli 30 marca, ale tutaj na imieniny Jadzi będzie taki wieczór, gdzie będzie prezentowany film, będą piosenki Henryka Warsa z filmów i będzie wspomnienie właśnie o Jadwidze Andrzejewskiej.
Czy to będzie jakaś impreza ogólnodostępna? Czy...
Tak, oczywiście. Muzeum Kinematografii zaprasza wszystkich do swojego kina, kinematograf, gdzie będzie prezentacja. Mamy też klub biegacza. Rekreacyjny klub biegacza. Właśnie teraz zrealizowaliśmy siódmy już z kolei bieg solidarności z osobami chorującymi psychicznie w ramach kampanii Schizofrenia Otwórzcie Drzwi. A oprócz tego odbywamy takie cotygodniowe treningi w Łagiewnikach, bardzo ładnym miejscu, gdzie właśnie nasi...
W Łagiewnikach? Łagiewniki dla mnie to są...
Krakowskie.
W Łodzi też są Łagiewniki. Koło Łodzi, taki kompleks duży leśny. Tak. I no, dwaj zawodnicy są nawet tacy, którzy no bardzo, bardzo jakieś tam spektakularne sukcesy odnoszą.
Tak, ja nawet,
nie mówiąc o Piotrze, który, że tak powiem, maratonów już przebiegł wiele i jest, że tak powiem, dobrym duchem tych naszych sportowców.
Jeden zawodnik jest z nami tutaj, Anastasia.
Tak, właśnie.
Była na trzecim miejscu na podium.
Brawo. Mamy tutaj,
Pani Anastazja, która jest wolontariuszką i Pani Anastazjo, prosimy, aby Pani podzieliła się również swoim doświadczeniem bycia w stowarzyszeniu.
Szczęść Boże, Anastazja, no ja może zacznę od tego, może tak nietypowo, ale miałam kiedyś szczęście poznać panią mecenas Sawicką. To jest taki człowiek, był oddany, bo w świętej pamięci w tej chwili, był oddany i ja tam często przebywałam, korzystałam z też pomocy i sama też pomagałam, więc no jakoś tak zaraziłam się wolontariatem. Aha. Bo to była pomoc bezpłatna, nieodpłatna tej pani.
A jak pani trafiła do stowarzyszenia tego?
A stowarzyszenie, no właśnie, ale to był taki wstęp konieczny. Stowarzyszenie, no po prostu to właśnie ten, dlatego, że lubię pomagać i po prostu chyba też z domu rodzinnego to wyniosłam, że należy pomagać, trzeba pomagać, że dobrze jest pomagać, że chcę pomagać i po prostu no informuję o miejscach pracy i sama
to
też...
To znaczy rozumiem, że pani uczestniczy w tym projekcie praca, tak?
Tak, i właśnie
Anastazja w tej chwili
pomaga
innym uczestnikom.
I po prostu rozmawiam, przekonuję, pomagam, rozmawiam też z rodzicami.
To znaczy przekonuje pani, żeby osoba
że
by chciała
tak,
wejść
że warto
w ten
pracować
tak.
I jeżeli zacznie pracować, to robię wszystko, żeby pracowała.
Pani Anastazjo, ja myślę, że również to, co pani zresztą już wspomniała, ale chciałabym, żeby pani to jeszcze podkreśliła. Na pewno ważne jest też przekonanie rodziny, bo to, co pani Joanna, pani psycholog powiedziała, że rodziny są często nadopiekuńcze, to też może myślą, no gdzie on będzie pracował, lepiej.
Bardzo
jak,
często
prawda?
Się zdarza takie podejście.
No i pani Anastazjo, jak pani przekonuje rodzinę?
To znaczy, no rozmawiam. I poza tym też swego czasu też akurat na 3 dni zostałam delegowana do innego oddziału naszego w pracy, gdzie był taki kolega, który miał akurat kryzys i po prostu chciał zrezygnować, ale udało mi się go przekonać, że jednak pracuje do dzisiaj.
To był uczestnik programu naszego.
Drodzy Państwo, no właśnie, oddajmy teraz głos pani Izie Jastrzębskiej, która uczestniczy w pracach stowarzyszenia jako uczestnik i również pracuje chyba pani.
Ja jeszcze wtrącę tak, słówko.
Proszę pani Anna.
Iza, przychodząc do stowarzyszenia, uczestniczy w różnych zajęciach, ale ostatnio zaczęła pisać wiersze i one są takie prawdziwe, takie echo z dna serca. I Izie, ja jestem filologiem polskim, Izie może trochę brakuje warsztatu, ale pracujemy nad tym i żałuję, że dzisiaj żadnego wiersza nie mamy, bo są to naprawdę bardzo prawdziwe i coraz lepsze wiersze, także myślę, że Iza się bardzo ładnie realizuje tutaj jako młoda poetka.
Czyli pani Izo, proszę powiedzieć o swoim byciu w stowarzyszeniu.
Znaczy, ja tam jestem głównie dlatego, że sprzątam, ale jest mi tam dobrze, lubię tam
przebywać. Ale ma tam pani pracę po prostu.
Pracę,
a, to ważne, tak?
To jest dla mnie, no, hobby niesamowite, a jeszcze z wami przebywać, to jest po prostu już sam po prostu miód na serce. No i języka w buzi.
Czy pani tam nawiązała jakieś takie relacje, które przyjaźnie i tak dalej, które pani jakoś tak pomagają w tym procesie chorowania?
Znaczy wiem, że pomagam tym, którzy mnie o to proszą.
Aha.
Jak ktoś się do mnie coś zwróci, wtedy ja staram się jak mogę z głębi serca, bo mnie wszyscy znają pod tym względem, że jestem osobą bardzo religijną i staram się osobom dużo pomóc. Że jak coś nie wiedzą, to staram się duchowo to wytłumaczyć.
Aha.
Także tu mówię dlatego, że mam po prostu brata księdza, który mnie też, no, może uczę się troszkę od niego. Mam też wśród przyjaciół, znajomych księży, także jest mi pod tym względem dużo lepiej. I myślę, że właśnie...
Jeżeli nie można tak pomóc nam w sposób namacalny, to często można w sposób duchowy, prawda?
Tak, modlitwą, mnie pomaga nawet w sposób duchowy, bo dzieli się swoją wiarą, pożycza mi książki nawet. Ostatnie pamiętniki siostry Faustyny.
Ja
mam od Izy pożyczone, tak.
Tak, ale...
Iza też nam pomaga.
Przynosi nam.
Staram się, jak umiem po prostu.
Świetnie, drodzy Państwo, no moglibyśmy, no jest 6 osób zaproszonych, więc każda z tych osób mogłaby sporo jeszcze powiedzieć, ale nasz czas wiadomo jaki jest, zawsze ograniczony. Jest 13:36 minut w Radiu Maryja, drodzy Państwo, w audycji dla chorych. Rozmawiamy dzisiaj o wspieraniu osób z problemami psychicznymi. Gościmy Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego dla Rodziny z Łodzi. Gościmy członków tego stowarzyszenia. Już może będziemy odbierać telefony. Myślę, że radiosłuchacze pytają, zadając pytania, czy dzieląc się swoją refleksją, jakoś będą nas też pobudzać do wypowiedzi dalszej. Mówię o tym dlatego, że mam troszeczkę taki niedosyt, że mało czasu Państwu dałam na wypowiedzi, ale zawsze jak jest tak dużo osób, to czasu jest mniej.
Temat jest bardzo rozległy.
No więc właśnie.
Tak, właśnie, ten temat to jest temat rzeka.
Tak, ale żeby nie przedłużać już też moim tutaj, to 655 23 55, 655 23 56, 56 to numer kierunkowy do Torunia. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200. To są numery dla tych, którzy są w telefonie w naszej rodzinie bezpłatnie. Dwa numery telefony dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-23-33, 655-23-66, 48-56 kierunkowy, a zza oceanu 011-48-56. Już czekamy na Państwa telefony, prosimy o włączenie się w naszą audycję, jeżeli oczywiście Państwo zechcą, a jeżeli nie, no to będziemy dalej rozmawiać. Tu widzę, że pani Anna szykuje się na dalszą wypowiedź, ale przez chwileczkę może damy czas radiosłuchaczom. Już mamy telefon, a więc słuchamy. Halo?
Tak, już. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Pani Barbaro, gratuluję pani. Jest pani niezastąpiona w tej audycji i pozdrawiam gości bardzo miłych i sympatycznych i tak widzę szczerze zaangażowanych swoich podopiecznych. Ja myślę nawet, że bardziej niż zawodowi, profesjonalni, bardzo dobrze opłacani.
Panie Stanisławie, a co do tematu? Bo to...
Tak, współpracowałem z taką koleżanką w pracy mieliśmy, która miała te problemy i dlatego tak trochę się włączyłem, ale myśmy ją otaczali taką opieką, staraliśmy, żeby jak najdłużej ona pracowała z nami i żeśmy jej tam pomagali, wyręczali. I to było kiedyś, jeszcze za PRL-u. Teraz nie wiem, czy by taka sytuacja była możliwa, bo zysk, bo pieniądz by zrobił swoje i pewnie by taką panią wyeliminowali.
Aha,
jeszcze
no
to... mi o co chodzi.
Tak.
Ja teraz słyszę właśnie, że pan Piotr mówił o środowisku waszym, że już umiecie walczyć, żeście zaprotestowali i Kraków to zainicjował, potem Łódź. I żeście potrafili się upomnieć, ale wiem, że dziwię się, że ludzie wykształceni, mądrzy, a nawet lekarze choroby psychiczne włączają do polityki. Takie słowa jak na prawicę, schizofrenia polityczna, wiem, że pewien...
Panie Stanisławie, dziękujemy panu bardzo. Ja rozumiem, że chciał pan teraz powiedzieć. Ja przepraszam, że tak skracam, ale mamy mało czasu. Wydaje mi się, że to, co tu jest dla nas istotne, pan wypowiedział, to, że być może, że we współczesnym świecie osoby z problemami psychicznymi mają trudniej w pracy niż dawniej. Co wy na to? Są moi goście?
No z jednej strony na pewno tak, bo rynek pracy dziś przypomina 19-wieczny momentami rynek. Firmy, które zatrudniają osoby, no muszą realizować przed sobą cel, jaki
muszą
stoi przed firmami,
ciągle,
czyli
tak,
zysk ekonomiczny, nie mogą tak pozwalać sobie na słabości, ale pomimo to osoby niepełnosprawne są zatrudniane. Są liczne programy, takie kampanie, które mają do tego zachęcać. Mhm. Są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, które wspomagają pracodawców.
Które wspomagają
też
pracodawców, tak, i pracodawca może korzystać z dofinansowania do takich stanowisk. Wszystko to powoduje, że no te osoby są jednak zatrudniane.
Myślę, że świadomość społeczna jednak jest o chorowaniu, jest większa i takie...
Tak, to jest racja.
Proszę pani Anna.
To jest racja, dlatego że przypominam sobie, ponieważ ja, jeżeli chodzi o osoby chorujące psychicznie, pracuję już kilka lat z takimi osobami. Pamiętam, jak kilka lat temu, to nie wiem, 2006-2007, była też kwestia właśnie dopiero wchodzenia tych pierwszych programów aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie. I przypominam sobie taką rozmowę z pracodawcą, kiedy na propozycji zatrudnienia pan mówi, no tak, ale kto go będzie pilnował?
A no właśnie.
A to może... A po co go pilnować? Mm-hmm. No może... jak to? Mm-hmm. A jak kogoś siekierą zarąbie?
No właśnie.
Taki i był odbiór.
Posłuchajcie, drodzy państwo, moi goście w studiu, bo pan, nie chciałabym, oj, to jeszcze musimy jedną kwestię. Nie chciałabym, żeby pan Stanisław się czuł taki, że wyeliminowany z tej rozmowy, ale pan Stanisław podjął jeszcze jeden ważny problem, a więc problem języka, który tak, funkcjonuje, tak, prawda? Pan Stanisław ma rację. Często jak się słyszy, szczególnie, nie chcę tutaj wprowadzać na audycję jakichś elementów polityki, ale często jak się słyszy polityków w ferworze mówią, to jest schizofrenia, prawda?
Często
powtarzają
to.
Bardzo dziękujemy panu Stanisławowi, że to na to zwrócił nam uwagę.
Tak, należy eliminować tego typu język, bo to jest...
Już mamy następny telefon. Może po tym telefonie jeszcze, pani Bożeno, dobrze? Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo dziękuję pani Barbarze i wszystkim gościom w studio za wspaniałą audycję i wspaniałą działalność. Jestem osobą, tutaj Elżbieta z Mazowieckiego, jestem osobą, która po prostu kontaktuje się z takimi osobami.
O, świetnie,
i staram się też po prostu prywatnie jakoś tak pomagać, ale chciałabym prosić, czy w Warszawie jest takie stowarzyszenie, jeżeli tak, to o telefon, o adres, jeżeli można prosić.
Myślę tak, pani Elżbieto, że to najlepiej znaleźć w internecie.
Aha, bo myślałam, że państwo się orientują, to
No tak, nie mamy tutaj wykazu, mówimy o Łodzi, nie wiem, pani
Piotrze. Są, są, to oczywiście w Mazowieckie, Warszawa, tak? Chodzi o pan, w Warszawie działa szereg stowarzyszeń pomagających, zajmujących się tematyką zdrowia psychicznego. Pamiętam, że jest Stowarzyszenie Integracja, jest fundacja, z którą my współpracujemy, czyli Hej Koniku, mieści się na Brudnie Warszawskim przy ulicy Świętego Wincentego, więc jeśli chodzi o aktywizację, na przykład znalezienie miejsca pracy dla osoby chorującej, to można do fundacji. Psychoedukacyjne takie spotkanie robiło Stowarzyszenie Integracja na pewno.
Tak,
też
no,
współpracowaliśmy, przyjeżdżali specjaliści z tej organizacji do nas.
Ale pani Elżbieto, to myślę, że tak, że proszę pisać sobie
pomoc
zdrowie psychiczne,
czy dużą organizacją.
Pomoc osobom chorym psychicznie Warszawa i na pewno pani w internecie uzyska informacje.
Ta sieć jest rozwinięta w dużych ośrodkach.
Albo zatelefonować do PFRON-u warszawskiego, albo do Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie. Informacji, gdzie można, jest sporo miejsc, gdzie można uzyskać informacje takie szczegółowe, jest sporo. Na pewno.
Dziękuję pięknie.
Proszę bardzo, dziękuję, wszystkiego, co najlepsze życzę.
Wzajemnie, wszystkiego najlepszego.
Drodzy Państwo, rozmawiamy o osobach z problemami psychicznymi. Pani Bożena,
ja jeszcze taką
przerwałam Pani.
Tak,
proszę,
nie szkodzi,
bardzo.
Nie szkodzi, Pani Basiu, to jest problemów jest tak dużo i tyle rzeczy chciałybyśmy, bo tutaj jest szef, czyli chcielibyśmy przekazać. Ja wrócę do tego Pana Stanisława. Panie Stanisławie, tak spodobała mi się Pana wypowiedź odnośnie tego, że Wy gdzieś tam jeszcze za PRL-u mieliście taką osobę i wyłapaliście ją i tak cudownie, żeście jej pomogli.
To Wy byliście... Środowiskowa opieka.
No coś tak, niesamowitego. To wy proszę zrozumieć, Panie Stanisławie, ile w sobie... nie trzeba mieć żadnych studiów pokończonych, tak. Proszę mi wierzyć. Nie trzeba być po żadnych pedagogikach, psychologii. Ja mam 3 rodzaje kierunków studiów i to można być zupełnie tylko po szkole zawodowej i można być psychoterapeutą dla osoby chorej. To tylko trzeba mieć dużo miłości. Dziękuję Panu
empatii
za to, że potrafiliście tej Pani pomóc.
Tak. Bardzo dziękuję Pani Bożeno, bo to ważne również. Też o tym pomyślałam, ale słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tutaj chciałam do audycji, chcę tylko tak krótko powiedzieć i podsumować, że dużo tak zwanych elit, które zajmują wysokie stanowiska, mają tak zwane ukryte choroby psychiczne, do których się nie chcą przyznać.
Mhm.
Adekwatnie niszczą dzieci. Mam tutaj... Ja nie mówię o wszystkich, prawda, no bo tutaj nie można segregować całego społeczeństwa. Jestem z wykształcenia socjologiem i szczerze mówiąc też badam społeczeństwa i różne grupy społeczne i chcę powiedzieć, że bardzo przykra informacja, niepokojący jest fakt, że dużo katechetów świeckich, którzy uczy religii, niestety nie nadają się, nie mają jakby podejścia do dzieci.
Proszę Pani, halo,
i po prostu, tak?
Ale proszę, bo dzisiaj mówimy na temat zdrowia psychicznego, więc...
Tak, dlatego właśnie mówię, tłumaczę, że te osoby po prostu powinny być, nie wiem, większość osób, czy prokuratorzy, którzy niszczą ludzi, czy też sędziowie, powinni być poddani... nie wiem, jeszcze raz specjalizacji, czy się nadają do takiego zawodu.
Ponieważ, rozumiem.
Rozumie Pani?
Tak, rozumiem. Myślę, że...
Tak samo jacy ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach, ponieważ to są tak zwane maski, które nie chcą się przyznać do swoich problemów chorób psychicznych, a jednocześnie tym sposobem krzywdzą ludzi, a w tym dzieci też.
To proszę Pani, ja myślę, że dziękujemy Pani bardzo serdecznie. Myślę, że to również ważny aspekt, który Pani podniosła. Myślę, że przede wszystkim nie wolno generalizować.
Tak,
to jest podstawowa rzecz.
To może być po prostu uczciwość zawodowa, człowieczeństwo zwykłe.
Problemy z moralnością.
Charakter człowieka.
Kwestia moralności może być tutaj
na pewno
osoby,
pani,
które stoją na stanowiskach i tak, jakim są człowiekiem. Dokładnie. Jak się zachowują, że uczciwie podchodzą do swojej pracy, czy nie.
Tak.
Nie zawsze musi być to choroba, tak? Tak.
Ja myślę, że Pani podniosła ważny problem, żebyśmy my wszyscy, gdziekolwiek jesteśmy...
Są takie przypadki, tak.
Żebyśmy my wszyscy, gdziekolwiek jesteśmy, na jakimkolwiek, jakąkolwiek rolę spełniamy, żebyśmy po prostu kierowali się
uczciwością.
Takim... wrażliwością, uczciwością i tak dalej. I to dotyczy nas wszystkich. Niekoniecznie,
to jest na takich stanowiskach jest to bardzo trudne.
Prokuratorem, czy nie wiadomo kim. Ale to ważne właściwie, co pani powiedziała. Chociaż tak właśnie się zastanawialiśmy, jaki to ma związek z naszą audycją, jaki związek ma ta wypowiedź, ale myślę, że można również jak gdyby włączyć.
My się dowiadujemy po kilku latach, czy po kilkunastu latach teraz się odkrywają ludzie, to też na to chciałam zwrócić uwagę, że oni w zaprzeszłości albo w obecnym momencie są w fazie na przykład jakiejś choroby psychicznej, nieważne jakiej, najczęściej są to depresje teraz i jest cudownie, że oni w tym momencie o tym nie wstydzą się mówić. Jest gro aktorów. To akurat środowisko aktorskie akurat się absolutnie tego nie wstydzi ostatnio, ale też wydaje mi się, no tutaj jeżeli chodzi o politykę, nie chcę wkraczać, na pewno to by było już różnie.
Ja myślę, że tak, że ważne są te świadectwa, tak jak osoby, które są uzależnione, mówią o tym, wychodzą z uzależnienia wtedy, kiedy się przyznają do prawda? Nie można pewnie tego porównywać, bo jednak choroba, no ale choroba jest chorobą. Ojciec pokazuje mi, że jest telefon, a więc odbieramy. Halo?
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Halo?
Szczęść Boże.
Halo, słuchamy? Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wyciszę radio, proszę chwilę poczekać.
Prosimy bardzo wszystkich, którzy telefonują.
Krzysztof z Bydgoszczy, depresyjny, maniakalny. Chcę powiedzieć Państwu, że właściwie w całej audycji, która jest na pewno bardzo potrzebna, zdrowie psychiczne jedna z dziedzin medycyny, jest taka bardzo nieuchwytna. Natomiast wypowiedź pani psycholog była najcenniejszą wypowiedzią przed moją wypowiedzią jako słuchacza. Wypowiedź pani psycholog była najcenniejszą, proszę państwa, w całej tej audycji. Ja oczywiście rozumiem sprawę pomocy, opieki nad osobami chorymi, zdiagnozowanymi jako chore psychiczne, które faktycznie wykazują niepełnosprawności wiele. Jest na pewno bardzo ważna i pomoc, że tak powiem, otoczenia, podejście odpowiednie otoczenia, jak i farmakoterapia tam, gdzie ona jest potrzebna. Natomiast uświadommy sobie jedno, a mówię tutaj w oparciu o wypowiedzi między innymi pana profesora Czerwińskiego, który był moim pierwszym, jak gdyby, że tak powiem, prowadzącym w momencie, kiedy, że tak powiem, padłem z przemęczenia po prostu, nie mając świadomości tego właściwie, że to jest temat powiązany z manią, gdzie wyłączyłem wszelkiego rodzaju, że tak powiem, czynniki obronne organizmu po to, żeby zrealizować cel. Tak do tego doszło. Ale uświadomiono mnie w momencie pewnym po prostu, jak i życie mi to pokazuje, że świat się składa z ludzi, tak jak to mówią psychiatrzy, świadomi psychiatrzy, z ludzi, którzy są leczeni i tych jeszcze niezdiagnozowanych. Proszę państwa, to co powiedziała pani psycholog przed moją wypowiedzią, mam nadzieję, oczywiście w pełnej świadomości mam nadzieję, że to jest po prostu w oparciu o różnego rodzaju badania, analizy, które ta pani przeprowadza, mówi o tym, że wielu bardzo ludzi po prostu, którzy mają bardzo duże zaburzenia psychiczne, po prostu jest na wysokich stanowiskach i ukrywa to przed społeczeństwem. To z mojego punktu widzenia osoby, które są na predestynowanych stanowiskach powinny być przede wszystkim właśnie przebadane, bo to nie jest wstyd i świadomość Kołtuńskiego, że tak powiem, podejścia do tematu, że jak ktoś był zbadany przez lekarza psychiatrę, to coś w tym musi być na rzeczy, tylko po prostu osoby, które zajmują tego rodzaju stanowiska, powinny być z klucza, że tak powiem, poddane badaniu psychiatrycznemu, aby móc wyeliminować późniejszy wpływ zatajanej choroby.
Proszę pana, bardzo panu dziękujemy, ponieważ nasze spotkanie już się zbliża do końca i musimy jeszcze, na pewno jeszcze jeden telefon przyjąć. Myślę tak, że są zawody, które może Ja nie chcę odpowiadać.
To, no tak, no są zawody, które wymagają badań i przecież do każdej pracy jest badanie dopuszczające, tak? Nawet
tak, i zaskna. Ale nie myślmy o tym, że osoby... Bo
jakie
nie
są
żeby...
wymagania, to jest określone, ściśle określone, tak? Im bardziej specjalistyczne i bardziej odpowiedzialne stanowisko, myślę, że tym bardziej precyzyjnie są sformułowane normy dotyczące... Dopuszczone się tutaj, Asia by mogła pewnie...
Tak, ale myślę, że nie będziemy tego rozwijać, ale nie chciałabym, żeby taki był wydźwięk tej audycji, że mówimy, że osoby, które są na wysokich stanowiskach, to są osoby z zaburzeniami psychicznymi. No
bo to statystyki mówią, że co czwarta osoba doświadcza zaburzeń psychicznych, tak? Jakichś stanów lekkich, tak? Nie wiem, pod wpływem kryzysu nawet. Co dziesiąta ciężkich zaburzeń, tak?
Przemęczenia i tak dalej. Tak.
1% choruje na schizofrenię.
Zdiagnozowana jest choroba psychiczna u co dziesiątej osoby.
Tak.
Czyli ten problem naprawdę jest bardzo szeroki, a nawiązując może troszeczkę tutaj
mówi
do...
Mówi pani Joanna, psycholog, pani Joanna Szelong, psycholog, tak?
Troszeczkę tutaj zmienię dziedzinę, pozwolę sobie być doradcą zawodowym w tej chwili, ponieważ rzeczywiście unormowania skierowania do pracy są u nas też badane, tak? Patrzymy zawsze, jakiego typu to jest choroba i czy my możemy do określonej pracy skierować, bo rzeczywiście nie we wszystkich zawodach możemy spełniać pewne funkcje, tak? U nas głównym problemem w stowarzyszeniu, jeśli chodzi o aktywizację zawodową, jest skierowanie osoby do pracy prostej, gdzie spotykamy się często ze zmianowością, gdzie nasze osoby niestety nie mogą tak pracować.
Tak, aczkolwiek Asiu,
cały czas pozwolę jeszcze to dokończę. Nasze stowarzyszenie również trzyma pieczę nad tymi osobami, które poszły już do zatrudnienia. I są monitorowane, doradzane, doradzamy im, jak funkcjonować w określonym środowisku.
To, co tu pan Stanisław,
jakby intuicyjnie pan Stanisław przejął funkcję wspierającego środowiska. My tym wspierającym środowiskiem jesteśmy jako, powiedzmy, tutaj spotkania indywidualne doradcy zawodowego, gdzie w momencie, kiedy osoba ma jakiś problem w pracy, czy gdzieś tam traci motywację do pójścia do tej pracy, ma problem, przychodzi do nas i prowadzimy dla nich specjalne motywacyjne spotkania, tak żeby to zatrudnienie jak najdłużej utrzymać. Tak. Może to troszeczkę nie na temat,
nie, aczkolwiek to jest to też
bardzo, moim zdaniem, bardzo ważna działka w aktywizacji zawodowej osób, która już zaktywizowana, już chodzi miesiąc do pracy, ale coś idzie nie tak, gdzieś myśl się pojawi nie taka, przeciążenie, stres.
I no wiadomo, bardzo łatwo tą... od czasu do czasu bardzo... nie mamy ochoty wstać
tak,
rano.
Bardzo łatwo jest tą pracę stracić poprzez nieprzyjście, tak? I wtedy ta osoba przychodzi do nas i uzyskuje wsparcie, którego tak naprawdę ja nie wiem, czy gdzieś na rynku psychologicznym można doświadczyć czegoś takiego jak wsparcie właśnie w motywacji. To tak jakby coach, który pozwala człowiekowi przemyśleć, dlaczego tam do tej pracy nie chce iść, co może zrobić, jaka sytuacja może nastąpić i jak tą sytuację można poprawić, żeby jednak chcieć chodzić do tej pracy.
Obiektywizowanie trudności pewnych, tak? I pomoc.
Jedno zdanie. Proszę pana, pani Krzysztofie, jeżeli dobrze zapamiętałam imię, oprócz pani
Bożena,
mamy jeszcze trzy panie psycholożki w swoim stowarzyszeniu i wszystkie są tak znakomite jak pani Joasia. Proszę mi wierzyć.
Dziękuję bardzo. Pani Bożena i pani Anna, kończymy nasze spotkanie już, ale proszę bardzo, pani Anna.
Ja wtrącę, że jestem też osobą niepełnosprawną. Mówiłam, że mam spory niedosłuch i niestety jest tak, że nie tylko choroba psychiczna eliminuje z pewnych zawodów. Inne choroby też eliminują. Niestety taki los, że osoby chorują na różne schorzenia i muszą liczyć się z tym, że pewne osiągnięcia są zawodowe są poza ich zasięgiem.
Tak, nie jest to dyskryminacja,
i z chorobą psychiczną jest podobnie.
Rozsądek zdrowy, tak?
Tak, tak. To, co pan Piotr powiedział, to jest ważne, tak? to, że pewne...
Ograniczenia, pewne ograniczenia są no, wpisane w niepełnosprawność, tak? I no, tak jak Asia mówiła, no, nie można posyłać osoby właśnie chorującej psychicznie na przykład do pracy przy maszynach w ruchu, tak?
Tak.
No to jest to pewne ograniczenie.
Dlatego może ten, te takie dwa telefony, które nam wskazywały na to, że właśnie na osoby, które są gdzieś na eksponowanych, cierpią na... Może to dobrze, że padły takie...
No też z drugiej strony nie można dyskryminować osoby. Tak?
Ale...
Też mówimy, że po przebytej chorobie można normalnie żyć, tak? Bo osoba, która się leczy, która ma świadomość swoich ograniczeń, może normalnie funkcjonować, tak?
Tak,
nie możemy dyskryminować osób. Ja nie jestem za tym, żeby tak otwierać właśnie drzwi przed wszystkim, tak? Tak jak się mówi, no schizofrenia, otwórz się drzwi. Jest taka kampania, którą niedawno organizowaliśmy, ale to też jest skierowane do osób po przebytej chorobie, tak? Mówimy, te osoby, które się leczą, które pracują też nad sobą, mogą funkcjonować w społeczeństwie, mogą podjąć pracę. Nie możemy tych drzwi zamykać, tak? Przed nikim.
Tak, ale chyba tu podstawowa rzecz to jest taka, żeby, bo przy chorobach psychicznych jest chyba to problem, żeby jak gdyby rozpocząć leczenie, prawda? Rozpocząć
tak.
leczenie, a to jest znowu nowy problem, prawda?
Tak,
który byśmy
tak. i tu
tutaj...
jest rola dla właśnie rodziny,
rodziny
i najczęściej
tak,
osoby bliskie niosą ten ciężar tak. rozpoczęcia tego leczenia.
Bo jeżeli
tak,
rozpoczniemy no, leczenie, to gdzieś tam na poszczególnych etapach, na określonym etapie procesu zdrowienia znajdziemy pomoc, jeżeli będziemy szukali, jeżeli będziemy mieli wsparcie i tak dalej.
Tak, tak. Dziś tych form jest więcej. Ja taką mam zawsze myśl, że moja mama, która jest osobą chorującą, tak, zachorowała w 78 roku. Po zachorowaniu nigdy nie podjęła już pracy. Nigdy już właściwie nie funkcjonowała tak, jak przed chorobą. I tak myślę, że gdyby wtedy były takie formy jak dzisiaj, takie formy aktywizacji, takiej opieki, jak środowiskowe domy samopomocy, jak różne kluby, programy aktywizujące,
tak.
na pewno dzisiaj by mogła sobie dorobić jeszcze do tej emerytury pewnie niewysokiej i funkcjonować.
Ja może tu wtrącę, bo
proszę bardzo, pani Anastazja jeszcze.
Ja akurat właśnie znam mamę Piotra, jest to moja koleżanka i ona właśnie podjęła pracę, ale nieodpowiednie podejście tych pracowników spowodowała, że niestety zrezygnowała.
Tak, próbowała kiedyś. Tak.
Bo po prostu, no, bo tu trzeba życzliwości, życzliwa rozmowa, bardzo dużo...
Tak, o tym mówiliśmy tu.
Bardzo dużo może i nie trzeba mieć bardzo wielkiego wykształcenia, że po prostu po ludzku, po prostu
tak.
porozmawiać
Bożena,
ze zrozumieniem.
Tak.
I naprawdę z taką miłością do drugiego człowieka, żeby go nie odrzucać, że jest chory.
Drodzy Państwo, ja muszę kończyć. Muszę dziękować
nie
Państwu,
bo
jedną minutę przedłużyliśmy. Powiem tylko tak, że warto pamiętać, że zachorować możemy wszyscy. Prawda?
Tak.
Na chorobę
tak,
psychiczną.
Tak.
Że to nie jest choroba tylko
nie
tak,
nie
dotykająca wybrane osoby.
To proszę się nie wstydzić tej choroby. Po prostu mówić, że się jest chorym i jednocześnie być, tak starać się być zdrowym. Jak się jest chorym, trzeba starać się tak postępować, żeby nie obciążać innych swoją chorobą.
Tak, pani Izo, musimy kończyć. Przepraszam Proszę. Bardzo, ale drodzy Państwo,
bardzo
już dwie minuty przekroczyliśmy. Gościliśmy dzisiaj przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego dla Rodziny z Łodzi. Pan Piotr Huchler, prezes stowarzyszenia.
Jeszcze
pani,
raz gorąco dziękuję.
Pani Bożena,
za tematu,
mama osoby chorej psychicznie, a równocześnie pracownik stowarzyszenia. Pani Anna Szymańska-Zając, pedagog. Pani Anastazja, wolontariuszka. Pani Iza Jastrzębska, uczestniczka zając, równocześnie pracownik stowarzyszenia i pani Joanna Szelung, psycholog stowarzyszenia.
Dziękuję
bardzo.
Zapraszamy jeszcze 10 października na obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
Tak, dziękuję bardzo ojcu.